Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica wita się z Wami Marta Swędzioł, studentka dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ora et labora, czyli módl się i pracuj. To proste zawołanie, motto reguły zakonu benedyktynów, jest szczególnie ważne dla mojego dzisiejszego gościa i zakonu, w którym ten gość posługuje. Witam bardzo serdecznie siostrę Małgorzatę Depkę ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w najstarszym mieście w Polsce, Kaliszu. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zgromadzenie to powstało na początku XX wieku, w roku 1922, założone przez ojca Ksawerego Sforskiego. Siostra jest już po ślubach zakonnych od okrągłych 25 lat w tym roku.
Zgadza jubileusz. Się.
Wiele zakonów oddaje się w służbę ludziom potrzebującym różnorakiej pomocy. Czym wyróżnia się to szczególne oddanie się pracy w rozumieniu charyzmatycznym?
To znaczy, dla nas praca jest przede wszystkim naśladowaniem Pana Jezusa. Czyli przyświeca nam taki sposób wykonywania pracy, który mamy nadzieję, że będzie takim upodobnieniem się do pracy, którą wykonywał Jezus i którą wykonywała Maryja. Bo jakby to są takie dwa rysy naszego charyzmatu, czyli upodobnienie się do pracy, którą wykonywał Jezus i upodobnienie się do Matki Bożej, która była razem z Panem Jezusem przy Jezusie i która też się takiej zwykłej, codziennej pracy oddawała. I to, co jest jakby dla nas najważniejsze w tej pracy, to taka świadomość, że pracujemy, albo inaczej, współpracujemy z Panem Bogiem, bo Bóg jest Stwórcą świata, a my staramy się jakby z Panem Bogiem razem pracować i przez to pomagać Kościołowi, pomagać ludziom, służyć ludziom, ale też i uświęcać same siebie.
To w jakich na przykład miejscach udzielają się w szczególności siostry, wypełniając to powołanie?
No, pracujemy na takich jakby normalnych stanowiskach, czyli jesteśmy katechetkami, kancelistkami, zakrystiankami, ale też siostry pracują jako pielęgniarki. Mamy na przykład w Poznaniu przedszkole, także siostry pracują jako przedszkolanki. Mamy też dom dla Polonii, dla osób starszych i ten dom znajduje się w Laxton Hall w Anglii i tam osoby starsze, Polacy, którzy tam już dokańczają jakby swoich lat, a chcą jakby być w takim środowisku polskim z siostrami polskimi, tam przebywają i my tam tym ludziom pomagamy. No i też na Białorusi siostry pracują, pomagają. No i w Niemczech, też w Hamburgu pracujemy przy parafii polskiej i też pomagamy właśnie kapłanom polskim. Siostry też pracują w wydawnictwie u Księży Chrystusowców w Poznaniu, pracują też w kuriach, także no i to, czego nie widać, czyli pracujemy w domu. W kuchni sprzątamy, prowadzimy dom rekolekcyjny, prowadzimy o jeszcze to, co takie ważne, to we Włocławku też dom dziecka dla takich dzieci, które może niekoniecznie są sierotami, ale mają bardzo trudną sytuację, rodzice mają odebrane prawa i siostry się zajmują. To jest taki rodzinny dom dziecka, to znaczy, że tam są dzieci, są bracia i siostry ze sobą, bo to jest też ważne, żeby rodzeństwo się razem wychowywało. Także tak, no dość szeroki jest ten jakby ten sposób pracy dla nas, ale jakby może nie jest istotna sama praca sama w sobie, tylko że ona jest pewnym środkiem do pomocy drugiemu człowiekowi, Kościołowi i do uświęcenia.
Właśnie tak jak powiedziała siostra, ta działalność jest naprawdę bardzo różnorodna. A czym w szczególności zajmuje się siostra?
Ja przede wszystkim jestem katechetką, uczę w liceum imienia Adama Asnyka w Kaliszu. To jest jakby moje główne zadanie, moja główna praca, ale też pomagam w parafii, gram jako animatorka muzyczna na mszach świętych dla dzieci. Jeszcze też troszkę pomagam w duszpasterstwie akademickim, ale jakby w takiej drugiej części duszpasterstwa akademickiego, czyli dla tych, którzy kiedyś byli w duszpasterstwie jako studenci, a teraz właśnie stworzyli, powstała taka myśl właśnie stworzenia takiej grupy, która nadal chce się formować, ale już nie studiuje. Te osoby mają już rodziny lub są właśnie narzeczonymi i przychodzą na takie spotkania i dalej tam w tych spotkaniach też staram się uczestniczyć. No i też wyjeżdżam na skupienia dla dziewcząt, które organizujemy we Włocławku. Tam też gram, czasami prowadzę jakieś konferencje. Co jeszcze? Pomagam też w takiej wspólnocie, która się nazywa Ruch Czystych Serc. Myślę, że to jest bardzo znane. Znana wspólnota. Jeżdżę tam na rekolekcje letnie. Tutaj też powstała wspólnota Ruchu Czystych Serc, ale w tej chwili większość z tych osób już powyjeżdżała na studia, także na razie, że tak powiem, czekam na nowe osoby, które by dalej się chciały właśnie tak formować, chociaż jest to bardzo wymagająca wspólnota.
Wiele młodych osób, z którymi ma siostra do czynienia, jest spragnionych wiedzy, co jest oczywiście normalne dla osób młodych. Czy zdarzały się siostrze kiedyś jakieś trudne pytania od takich osób?
Na katechezie w liceum zdarzają się nieustannie trudne pytania. Prawdą jest to, że młodzież bardzo często zadaje trudne pytania. Na katechezie zdarza się to bardzo często, ale nie tylko na katechezie. Jakie to są pytania? No, pytania na przykład dotyczące współżycia przedmałżeńskiego, dotyczące na przykład sakramentu pojednania. Zdarza się na przykład, że młodzież jest jakoś czasami zrażona przez jakieś zachowania różnych ludzi i wtedy chce się dowiedzieć, jak to jest naprawdę. Pytają się też o moje powołanie, jak to się stało, o sprawy na przykład związane z ratowaniem życia dzieci nienarodzonych. To są też takie trudne pytania. Trudne dlatego, że nie zawsze młodzież chce przyjąć odpowiedź, która jest z tym związana. No niestety tak jest, że wiele osób młodych no raczej chciałoby żyć bez wymagań. I to jest takie dosyć trudne, żeby im to wytłumaczyć, żeby może wytłumaczyć niekoniecznie, ale żeby ta młodzież starała się to przyjąć i wziąć to jako swoje. Też zdarza się na przykład, że no młodzież ma trudną sytuację, na przykład rodzinną. I czasami na katechezie wyjdzie jakaś taka sytuacja. I też trzeba mieć jakąś taką umiejętność, żeby nikogo nie zrazić, a jednocześnie jakoś odpowiedzieć, pomóc tej młodzieży. Czasami tak robię, że potem po prostu zostajemy po katechezie i rozmawiamy. Pytają o różne rzeczy, o modlitwę, jak się modlić, żeby dobrze się modlić. Pytają też o różne rzeczy związane na przykład z przykazaniem pierwszym, czyli z grzechami przeciwko pierwszemu przykazaniu. Także to też są trudne rzeczy, o których jakoś trzeba im powiedzieć. Myślę też, że tak jak obserwuję, to bardzo ważne jest, żeby młodzież przeprowadzić przez kerygmat na katechezie, czyli przed najważniejsze prawdy naszej wiary, bo oni przychodzą i ja mam takie wrażenie, że na katechezie w liceum, w średniej szkole oni jakby jeszcze raz podejmują decyzję co do swojej wiary. I to jest no niesamowita odpowiedzialność na tych, którzy katechezę prowadzą.
Czy ma siostra jakieś takie szczególne wspomnienie podczas swojej służby katechetycznej?
O tak, mam, ale to nie było tutaj w Kaliszu, jak uczyłam, tylko uczyłam w gimnazjum w Łowiczu wtedy. I wtedy miałam takiego ucznia, który chodził na katechezę tylko dlatego, że po prostu chciał posłuchać. Uznawał się za osobę niewierzącą, gdzieś tam był taki bardziej ukierunkowany na to, że wszystkie religie są równe. Nie miał też przykładu w rodzinie swojego. Kiedy właśnie Oskara poznałam, kiedy przyszedł do pierwszej klasy gimnazjum, no to był taki właśnie zdystansowany. Jeśli chodzi o Kościół, to był właśnie na nie, sakramenty też na nie. I przez rok katechezy jakoś tak zaczął ze mną też więcej rozmawiać. Ja mu zaczęłam więcej troszeczkę rzeczy już tłumaczyć tak prywatnie. I to, co było takiego najpiękniejszego, to to, że w klasie trzeciej zdecydował się przystąpić tak bardzo świadomie do sakramentu bierzmowania. I ja byłam świadkiem jego bierzmowania. Właśnie nie rodzice, tylko ja, mnie poprosił. I to jest dla mnie właśnie takie piękne wspomnienie, że mogłam być jego taką właśnie matką chrzestną podczas sakramentu bierzmowania, być takim świadkiem przyjęcia Ducha Świętego przez niego. Już teraz nie mam kontaktu, mam nadzieję, że dalej jest blisko Pana Boga.
To na pewno musiał być piękny moment dla siostry.
O tak. Zwłaszcza, że na początku się nie zapowiadało tak kolorowo i tak fajnie.
A dlaczego wybrała siostra właśnie ten zakon, zakon sióstr wspólnej pracy?
To jest trudne pytanie, dlatego że nie było tak jak może w przypadku innych sióstr, że nie wiem, znaczy innych dziewcząt, które szukają zgromadzenia, nie wiem, że biorą leksykon z zakonów i patrzą, nie wiem, na habit, potem patrzą na charyzmat, na to, co siostry robią i dopiero pod wpływem tego wybierają zakon. Ja zakonu generalnie nie wybrałam. Wybrał ten zakon mój ksiądz proboszcz. A to było tak, że jak kończyłam czwartą klasę technikum, bo w ogóle chodziłam do technikum, kończyłam technikum budowlane i jeszcze do tego budownictwo wodne, czyli tamy, zapory, umocnienia brzegów, spłuczki i tym podobne, czyli hydraulika w ogóle. Także bardzo ciekawy zawód. I mój ksiądz proboszcz właśnie zaproponował mi, żebym pomogła mu uczyć katechezy jako katechetka świecka. I mówi, wiesz, Gosiu, ja cię zawiozę do takich sióstr i tam byś z siostrami pojechała do Warszawy, bo to było to już bardzo, bardzo dawno temu, do Warszawy, tam byś zrobiła kurs katechetyczny i byś pomogła mi uczyć katechezy. Ja w ogóle byłam taka bardzo zdziwiona tą prośbą księdza proboszcza, dlatego że generalnie moi rodzice to byli moi rodzice osobami niepraktykującymi, czyli popularne wierzący niepraktykujący, moi bracia też, młodsi. I ja generalnie byłam taką osobą, która do kościoła chodziła raz tylko w niedzielę. Niewiele wiedziałam, co to jest Kościół w ogóle na temat wiary. Chodziłam na katechezę, ale jakoś tak nie zagłębiałam się bardziej w to wszystko. I to pytanie księdza proboszcza mi po prostu zaszokowało. I się zgodziłam. No dobra, pojadę. I zawiózł mnie ksiądz proboszcz właśnie do naszych sióstr. I tam poznałam siostry. Zaczęłam z tymi siostrami rozmawiać, to było bodajże w marcu. Moja siostra Helena, wspaniała siostra. I po tej pierwszej rozmowie z siostrami, siostra zaproponowała, że jak będziesz chciała, to przyjeżdżaj po prostu, odwiedzaj nas. I ja tak robiłam, że mniej więcej raz w tygodniu jechałam do sióstr. I siostry mnie tak wprowadzały w swoje życie. Czyli z jedną siostrą poszłam do kościoła, pokazałam, jak się gra na organach, jak w ogóle wygląda właśnie ta strona od tamtej, tak? Od tamtej strony, jak to wygląda, jak to siedzi siostra organistka i gra i jak wszystko widzi. Inna siostra mnie zabrała właśnie na katechezę, jeszcze inna do kancelarii. Ja tak za każdym razem jeździłam i tak poznawałam po prostu siostry. I po 3 miesiącach tak sobie pomyślałam, o, to może jest dla mnie. I powiedziałam siostrze Helenie, mówię, proszę siostry, ja tak myślę, że ja to chyba mam powołanie do zgromadzenia. A ona mówi, nie. Mówi, ty się zastanów, czy to nie jest ucieczka z domu. Ponieważ u mnie w domu jest bardzo taka trudna sytuacja. I pewnie coś w tym było, że taki pierwszy jakby impuls do tego, żeby być u sióstr, było tak, że tam się wydawało, że tak jest pięknie. To był taki ideał, taka skrajność pomiędzy moim domem a tym, co jest u sióstr. Ale jak mi siostra tak powiedziała, to stwierdziłam, muszę coś zmienić, bo na tej motywacji to ja nie ujadę. Po prostu musi być inna motywacja. I wtedy zaczęłam bardzo regularnie chodzić do kościoła, czyli codziennie. Więcej się modlić, regularnie chodzić do spowiedzi. Ale przede wszystkim modlić się i prosić Pana Jezusa, żeby mi powiedział, czy to jest moja droga. czy ja naprawdę nie uciekam z domu, żeby było mi łatwiej. I potem to trwało jeszcze ze 4 miesiące i jednak utwierdziłam się w tym, że to jest moja droga powołania. Spotkałam się z siostrą wikarią, czyli zastępczynią matki generalnej i z nią porozmawiałam. I ona stwierdziła, że dobrze, że przyjmuje mnie do zgromadzenia. I tak jakby można powiedzieć, że skończył się ten moment takiego podejmowania takiej decyzji, ale później w ramach, jak przechodziłam przez następne etapy formacji, to też to powołanie, czy ta motywacja do powołania się oczyszczała. I na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że no chyba Pan Bóg dobrze wybrał, bo to nie ja wybrałam, ale On mnie wybrał, także mam nadzieję, że Go nie zawiodę.
Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, a teraz zapraszam na piosenkę Duch Wolności w wykonaniu Sławomira Błęckiego i Dariusza Kowala.
Śnimy.
rozmowę z siostrą Małgorzatą Depką z zakonu sióstr wspólnej pracy w Kaliszu. Powiedziała już siostra o tym, jak odkryła swoje powołanie do życia zakonnego. Jak więc rodzina zareagowała na tę wieść o tym, że siostra chce wstąpić do zakonu?
No, jak można się zorientować po tym, co powiedziałam wcześniej? No to był straszny bunt. W ogóle na początku, jak powiedziałam jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia, że myślę o tym, żeby wstąpić do zakonu, to moja mama mnie wyśmiała. Powiedziała, że prędzej jej wyrośnie dokładnie, taki był cytat, kaktus na ręku, nim ja wstąpię do zakonu. Więc ja więcej o tym już rodzicom nie wspominałam. Dopiero wspomniałam w przeddzień pójścia do zakonu. Czyli po prostu się spakowałam i wtedy powiedziałam, jak się zapytała, co robisz, ja mówię, jutro wyjeżdżam do zakonu. Nie zacytuję tego, co powiedział mój tato, bo powiedział o wiele, wiele gorsze słowa. I przez 3 lata mój tata się do mnie w ogóle nie odzywał. Z tego powodu, że właśnie wstąpiłam do zgromadzenia. Mama spazmatycznie zaczęła oczywiście płakać. Na drugi dzień odwiozła mnie do sióstr w Gdańsku, bo ja z Gdańska pochodzę, więc do domu zakonnego w Gdańsku. I powiedziałam mamie, że jeżeli będzie płakać przy następnym naszym spotkaniu, to już więcej się nie spotkamy. Czyli ja też byłam dość taka brutalna w tym momencie, ale to na moją mamę bardzo dobrze podziałało. Później, jak już żeśmy się spotykali, jak przyjeżdżałam do domu, to już mama widziała, że jestem szczęśliwa. Natomiast tato właśnie po 3 latach jakoś tak ustąpił, stwierdził, że no, zgadza się na to, żebym ja była w tym zgromadzeniu i przestał się buntować. Także jakoś to przeszło, ale nie było ciekawie na początku.
A jak często teraz siostra może się spotykać z rodziną?
Jeżdżę raz do roku, w czasie urlopu, w wakacje. Jadę do mamy, ale tak jak powiedziałam, ponieważ u mnie jest bardzo trudna sytuacja w domu, więc tak naprawdę urlop spędzam w domu zakonnym, a moich rodziców odwiedzam.
Wobec tego wyboru, jak siostra realizuje swoje powołanie, które otrzymuje każda kobieta do bycia matką?
No, to jest powołanie do bycia matką duchową. I dzięki temu myślę, że jestem właśnie katechetką, mogę to powołanie do takiego duchowego macierzyństwa realizować. Ja bardzo kocham w ogóle dzieci, natomiast nigdy jakby nie miałam takiego problemu, że rozpaczałam z powodu tego, że nie mam jakby własnych dzieci. Bo to, że właśnie pracuję z młodzieżą, czy wcześniej przez 10 lat z maluszkami, tak, czyli dzieciaki do pierwszej komunii świętej, to wypełnia jakby takie pragnienie bycia matką, bo każda kobieta ma pragnienie bycia matką. I wtedy, kiedy właśnie jestem z dziećmi, czy w kościele, czy z młodzieżą, kiedy przychodzą do mnie, kiedy mogę ich przytulić, porozmawiać, kiedy czasami ze mną, nie wiem, bardziej otwarcie rozmawiają niż na przykład ze swoimi rodzicami, czy ze swoją mamą, no to jest po prostu wynagrodzenie za jakieś takie momenty, kiedy człowiek myśli, no a mogłabym mieć na przykład swoje dziecko. Tylko to nie jest właśnie takie bolesne, tylko jest to radosne. Na przykład bardzo też się cieszę, kiedy widzę, że na przykład moje uczennice, które na przykład do komunii przygotowywam, teraz przyjeżdżają tutaj ze swoimi dziećmi w wózeczkach, bo ja to byłam 20 lat temu. W Kaliszu pierwszym pobytem i teraz już moje uczennice, moi uczniowie mają swoje własne dzieci, więc to jest po prostu takie niesamowite i radosne, kiedy przychodzą siostro, o to jest moja córeczka czy mój synek. Także no niesamowite i to jest chyba największa radość.
Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi siostrze do głowy, myśląc o powołaniu jako o darze?
Wdzięczność. Wdzięczność, czyli wdzięczność Panu Bogu za wszystko. Tak jak już na początku powiedziałaś, ja w tym roku obchodzę srebrny jubileusz i właśnie wtedy się też przygotowuję obrazki z okazji tego jubileuszu. I jednym z cytatów na tym obrazku jest: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa. Czyli to, co jest dla mnie takie charakterystyczne, to, co ja często robię, staram się robić, to dziękuję Panu Bogu za wszystko, za to, co jest łatwego, miłego, przyjemnego, radosnego, ale też za to, co jest po prostu trudne, czy na przykład w mojej rodzinie, czy czasami we wspólnocie, czy czasami w katechezie. ale staram się Panu Bogu za wszystko zawsze dziękować i myślę, że to mi też pomaga znosić jakieś trudności czy cierpienia, które gdzieś tam się na drodze zawsze spotyka.
A co stanowi dla siostry największą tajemnicę powołania?
Jak to Pan Bóg zrobił, że z takiej rodziny powołał sobie oblubienicę? To jest po prostu dla mnie, z czego Pan Bóg mnie tak naprawdę wyrwał, to myślę, że ja do końca chyba jeszcze też sama nie wiem. Nie wiem, co by było ze mną, gdyby nie to powołanie, no ponieważ moi bracia no, nie są na cudownej drodze i są daleko od Pana Boga, więc to jest dla mnie nieustanna tajemnica i powiedziałam, że pierwsze pytanie, jakie zadam Panu Bogu, kiedy się spotkamy, to będzie pytanie o sens tego wszystkiego, co było przed zakonem. Bo sens tego, co jest w zakonie, to myślę, że mniej więcej Pan Bóg jakoś odkrywa, ale sens tego doświadczenia, które było przed zakonem, jest dla mnie tajemnicą. Wiem, że w tym jest sens, jestem o tym przekonana, ale chciałabym wiedzieć dokładnie, co Pan Bóg chciał przez to wszystko zrobić.
Ma siostra w pamięci jakiś najpiękniejszy moment w życiu zakonnym?
No to chyba były śluby wieczyste jednak, czyli te ostateczne śluby, bo my przez 5 lat ponawiamy śluby, składamy je na rok, a zakończeniem właśnie jakby częściowym zakończeniem formacji jest właśnie złożenie ślubów wieczystych i to takie jakby ostateczne przypieczętowanie tego, że na zawsze chcę być z Panem Jezusem, chociaż intencja była już przy pierwszych ślubach, ale właśnie tak ostatecznie to śluby wieczyste, myślę, pamiętam do dzisiaj te śluby i to jest chyba najpiękniejszy moment.
Co by siostra powiedziała kobietom, które wahają się nad wybraniem właśnie takiej ścieżki życiowej?
Żeby zaufały Panu Jezusowi i nie bały się wziąć w ogóle tego pod uwagę. Tak mi się wydaje, że ważne jest to, żeby wziąć pod uwagę, że Pan Bóg może mnie chcieć dla siebie tylko i wyłącznie i zawierzyć Mu w pełni. Czyli cokolwiek jakby się wydarzy, to jeżeli wiem, że to jest z Panem Jezusem, to będzie wszystko dobrze. I żeby się modliły o rozeznanie powołania, bo to jest ważne, z jednej strony modlitwa, a z drugiej strony też takie popatrzenie na siebie, na to, czego pragnę, co Pan Bóg złożył w moim sercu, co lubię robić, bo Pan Bóg działa nie tylko przez jakieś natchnienia, przez modlitwę, ale też działa przez spotkanych ludzi i przez to, co jest naszym takim osobistym darem. I poprzez to można jakoś tam starać się rozeznawać. No i na pewno bardzo ważne jest, żeby też mieć stałego spowiednika, kapłana czy kierownika duchowego, który w jakiś sposób pomoże. Ale na pewno jeżeli, najważniejsze wydaje mi się, że jest zaufanie Panu Bogu, zawierzenie Jego miłości.
Siostro Małgorzato, bardzo dziękuję, że podzieliła się siostra świadectwem swojego powołania.
Dziękuję bardzo.
Jan Paweł II powiedział: jeden drugiego obrzemiona noście. To zwięzłe zdanie świętego Pawła Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. Życzę siostrze wiele radości i wytrwałości w codziennych trudach wspólnotowych, w trudach pracy na chwałę Bożą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Moim gościem była dziś siostra Małgorzata Depka ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Kaliszu. A już za tydzień kolejny odcinek audycji Dar i Tajemnica. Słuchajcie nas w czwartek o 16:30, tylko w Radiu Maryja.